Geopolityczny raport mniejszości. Motto podcastu: nie patrz na to, co chcą zrobić przywódcy, patrz na to, co muszą zrobić państwa.
Jak w latach 80. Stany Zjednoczone do spółki z Arabią Saudyjską doprowadziły do powstania krytycznego układu parametrów przetrwania Rosji Sowieckiej czy też Związku Sowieckiego, co sprowadzało się do tego, że Związek Sowiecki po prostu zbankrutował. Przypomnijmy sobie, kto pamięta, to pewnie pamięta. Patrząc na mapę świata z lat, powiedzmy z roku 1979, gdyby podszedł do nas człowiek i spytał, czy wyobrażamy sobie, że za dosłownie 10 lat Związek Sowiecki upadnie, Polska stanie się wolnym krajem, zostanie jeszcze parę lat później zostanie przyłączona do NATO, a potem jeszcze do Unii Europejskiej, no to takiego gadającego takie brednie trzeba było skierować do psychiatryka i przywiązać do drzewa, w najlepszym przypadku oczywiście. Natomiast już wtedy amerykańscy eksperci widzieli, że dostrzegli, że Związek Radziecki, chociaż był imperium, które posiadało 40 tysięcy głowic nuklearnych, to był imperium, które terytorium rozciągało się na 11 stref czasowych. To było imperium, które dysponowało armią 4 milionów żołnierzy, którzy uzbrojeni po zęby byli niemal gotowi. Tak rozpalano wcześniej wtedy emocje odbiorców mediów zachodnich. No to dłuższa historia, już nie będę w to wnikał. Wszystko wyglądało, że Związek Sowiecki jest nie do obalenia. Już wtedy, przede wszystkim w czasie od początku kadencji Ronalda Reagana, czyli republikańskiego prezydenta, który nienawidził komunizmu i nienawidził Związku Sowieckiego, tego imperium zła, on objął stanowisko stolec prezydencki w styczniu 1981 roku. On kierował się jedną ideą energetyzującą jego decyzje polityczne. On nie chciał jakoś ułożyć się ze Związkiem Radzieckim, on chciał go pokonać. Tu jeszcze musimy opisać jeden parametr tej sytuacji. W latach 70. Związek Sowiecki, teraz zacząłem mówić, jest na YouTubie wywiad z profesorem Miotkiem, który mówi, że Związek Sowiecki i Związek Radziecki można traktować równorzędnie, więc proszę, bądźcie tolerancyjni wobec tych przełączeń. W moich książkach wszędzie jest konsekwentnie pisany Związek Sowiecki. 1973 rok był zrządzeniem losu dla Związku Sowieckiego, dlatego że cały ten kryzys naftowy sprawił, że cena ropy zwiększyła się 4-krotnie do Moskwy, w związku z tym napłynęły miliardy dolarów w twardej walucie. Ten przyrost, cały ten zastrzyk energii, ekonomicznej energii w gospodarkę sowiecką sprawił, że Sowietów było stać na rozpoczęcie wojny w Afganistanie, wspieranie państw takich jak Kuba, które też były przecież biedne i jakieś łatanie swojej własnej gospodarki, która była wybitnie niewydolna, która wymagała nowoczesnych technologii kupowanych z Zachodu. Przede wszystkim Związek Sowiecki miał potrzebę wykarmienia swojego społeczeństwa. Musiał w tamtym okresie i cały czas później kupować zboże między innymi z Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki, płacąc za to twardymi dewizami i albo złotem, albo generalnie w sposób bolesny, a nie papierowym pieniądzem. Z tego, co wiadomo opinii publicznej, głównym analitykiem, który wskazał Reaganowi to podatność Związku Radzieckiego, podatność w postaci wrażliwości na ceny ropy naftowej, był dyrektor CIA William Casey. On w czasie II wojny światowej był szpiegiem, powiedzmy mówiąc tak nie do końca profesjonalnym językiem. Służył w OSS i zajmował się koordynacją agentów funkcjonujących wewnątrz terytorium kontrolowanego przez nazistowskie Niemcy. Tak jak i Reagan, Casey świetnie zdawał sobie sprawę, że wojna to nie tylko budowanie potencjału militarnego, ale także dławienie przeciwnika, dławienie ekonomii przeciwnika i dławienie logistyki przeciwnika. Casey zlecił przeprowadzenie w sposób niejawny, w sposób utajniony. Casey zlecił przeprowadzenie tajnego badania radzieckiej gospodarki. Ten raport zawierał fascynujące wręcz spostrzeżenie. Związek Sowiecki uzyskiwał aż 80% swoich walut, tych twardych walut, z eksportu ropy i gazu. Z tego wynikała oczywista podatność. Jeśli znać poziom, powyżej którego Związek Sowiecki zarabia na ropie i gazie i doprowadzić do spadku cen poniżej tego poziomu, to w określonych okolicznościach mogłoby się stać ciosem nokautującym dla całego ustroju, dla całego tego gigantycznego homeostatu geopolitycznego, jakim był Związek Sowiecki. I tu już widzimy, jaka będzie rola Arabii Saudyjskiej w całej tej rozgrywce. Bo Amerykanie wtedy nie posiadali swoich własnych zasobów ropy, którą mogliby eksportować, a więc wpływać na mechanizmy podaży i popytu. Instrumentem prowadzącym do upadku Związku Sowieckiego miała być ropa należąca do Saudów. Problem, przed jakim stanęli Amerykanie, gdyby go zrekonceptualizować I tu polecam mój esej, który właśnie napisałem na temat sztuki wojny. Także podłączam go na karcie podcastu. Bardzo, bardzo polecam na temat rekonceptualizacji. Włączam link do przeczytania go w wersji jego nieco krótszej online i link do pełnej wersji. Przepraszam, że tak powtarzam, ale naprawdę, jeżeli jeszcze nie czytaliście wcześniej moich książek, to po prostu dzięki temu esejowi, który ma zaledwie 3 czy 4 strony, niecałe 4, kompletnie inaczej zaczniecie patrzeć na świat. To jest esej na temat sztuki wojny i jednej z kluczowych myśli, która została przeoczona, niezauważona przez autorów wszystkich innych przekładów, wliczając to ekspertów chińskich, czyli tych, którzy powinni sobie z tego zdawać sprawę, co czytają i co miał na myśli autor. Chyba nie musieli się przygotowywać do matury z języka polskiego, bo gdyby się przygotowywali, to by w takim zadaniu dostrajania się do myśli autora i co autor miał na myśli, to chyba by się domyślili, o co chodzi. Na początku lat 80. Arabia Saudyjska zarabiała i dla niej liczył się wolumen sprzedaży, dlatego że czym więcej sprzedali, tym więcej zarobili. No i oczywiście jako główny dominujący członek OPEC, czyli organizacji producentów ropy naftowej, musieli w jakiś sposób balansować ilość ropy wrzucanej na rynek z wysokością ceny, co optymalizowałoby wygenerowany z całej tej aktywności zysk. Amerykanie musieli ich jakoś podpuścić, pokazać im, znaleźć dla nich argument pokazujący, że Arabom, Saudyjczykom, Saudom, widzicie, jakie to jest skomplikowane, żeby pilnować się właściwej terminologii Saudom, bo tu chodzi o interes i przetrwanie rodu Saudów, czyli rodu królewskiego, rodu panującego nad Arabią Saudyjską. Nie w Arabii Saudyjskiej, tylko nad Arabią Saudyjską. Amerykanie, inaczej mówiąc, musieli pokazać, zaoferować Saudom coś, czego Saudowie pragnęli bardziej niż pieniędzy. I to może być albo przetrwanie, albo jakiś rodzaj zemsty, albo jakiś inny podobny, oparty na emocjach mechanizm. I takim mechanizmem, jednym z dwóch, jakie zostały lewarowane przede wszystkim w całej tej sytuacji, był brak dyscypliny wewnątrz kartelu OPEC. Inni arabscy członkowie tego kartelu nie przestrzegali limitów produkcji i sprzedawali ropę w większej ilości niż było uzgodnione wewnątrz kartelu, co prowadziło, że zwiększało to zyski ludzi, którzy wyłamywali się z lojalności tej wewnątrzkartelowej. No, myślę, że znany mechanizm, znamy go z wielu innych miejsc i okresów historycznych. Drugim lewarem podsuniętym pod nos Saudyjczykom był fakt najechania Afganistanu, czyli kraju muzułmańskiego, islamskiego, przez Związek Sowiecki. Z jednej strony to było zaatakowanie właśnie państwa islamskiego przez państwo chrześcijańskie, ale przede wszystkim Rosjanie pojawiali się przez zawładnięcie Afganistanem, pojawiali się bliżej Iranu, który to Iran przecież był śmiertelnym wrogiem Arabii Saudyjskiej. Amerykanie przedstawiali więc Saudyjczykom wizję tego, że Rosjanie otaczają Bliski Wschód, a ich głównym celem będzie doprowadzenie do upadku Saudyjczyków. To dzięki temu Amerykanie zdołali na tym okresie właśnie sprzedać olbrzymią ilość uzbrojenia, pozwalającą myśleć Saudom, że zapewniają sobie swoje własne przetrwanie. To były takie rzeczy jak samoloty zwiadowcze AWACS, pociski Stinger i wiele innych. To oczywiście było też przesyłane do Afganistanu. No i mamy taki ten wątek afgański w postaci Osamy Bin Ladena, który rozpoczął swoją karierę, mówiąc ogólnie niedokładnie terrorystyczną, właśnie od walki z Rosjanami w Afganistanie. Jest bardzo prawdopodobne, nie czytałem, nie znalazłem o tym wzmianek w źródłach amerykańskich, to jeszcze w czasie pisania książki Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie, jest możliwe, że Amerykanie w jakiś sposób sterowali, rozjątrzali, eskalowali konflikt ideologiczny i emocjonalny między szyickim Iranem, a właśnie Saudami. No bo taki konflikt, mówię też oczywiście także o decydentach Izraela, taki konflikt, czy też stworzenie pozorów takiego konfliktu, był motywacją dla Saudów do tego, aby tym bardziej zbliżyli się do Stanów Zjednoczonych, a zbliżenie się do Stanów Zjednoczonych oznacza tu po prostu to, że Saudowie wydawali się w ten sposób w ręce Stanów Zjednoczonych. Proszę, zobaczcie, jaka była tu tkana sieć na to, żeby Saudyjczycy zadecydowali tak, jak Amerykanie by tego chcieli. Z tego, co w domenie publicznej wiadomo, Casey w krytycznym momencie całej tej operacji psychologicznej, bo tak trzeba ją nazwać, poleciał do Riyadu, aby spotkać się z saudyjskimi decydentami i cały deal, jaki został przeprowadzony, uzgodniony, został przeprowadzony całkowicie poza jakimikolwiek protokołami, mediami. Wszystko załatwiono w jakimś ustronnym gabinecie, gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, gdzieś w Arabii Saudyjskiej, w Arabii Saudów. No i możemy sobie tylko odtworzyć taki deal, możemy sobie tylko odtworzyć, co przekonało Saudów. Najprawdopodobniej to, co prosili Amerykanie, sprowadzało się do jednego: zmaksymalizowanie wolumenu produkcji ropy naftowej i rzucenie tego wszystkiego na rynek. Ale Amerykanie, tu muszę pokazać nieco szersze tło tych wydarzeń, tej rozgrywki. Reagan, po to, żeby zmaksymalizować siłę tego ciosu zadanego przez Saudów, Reagan realizował administracja Reagana realizowała cały szereg innych czynności. Na przykład próbowali całkiem skutecznie blokować budowę gazociągu, który Sowieci budowali do tego, żeby zasilić swoje surowce energetyczne Europę. Amerykanie przekonali też mocarstwa Europy Zachodniej do tego, aby zaprzestały udzielania pożyczek Rosjanom. To Reagan przecież rozpoczął słynne gwiezdne wojny, mające doprowadzić Związek Sowiecki do wydatkowania nadmiernych kwot na uzbrojenie, na budowę kontrolujących programów militarnych. Wszystkie te działania prowadziły do jednego. Miały maksymalnie wydrenować budżet Związku Sowieckiego. Moment krytyczny nastąpił w 1985 roku. Wtedy władze w Moskwie stanowisko pierwszego sekretarza partii, głównego decydenta Związku Sowieckiego, przejął Michał Gorbaczow. Próbował wprowadzić pierestrojkę, czyli generalną restrukturyzację całej gospodarki, całego sposobu działania Związku Sowieckiego. I wszystkie te wydatki teoretycznie mogłyby doprowadzić do jakiegoś rodzaju naprawy tego molocha, mówiąc delikatnie, ale tylko wtedy, gdy cena ropy będzie nadal wysoka i dochody będą w stanie finansować dochody Związku Sowieckiego będą w stanie finansować te wszystkie pięciolatki, jednocześnie wspieranie sojuszników z obozu socjalistycznego, między innymi Polski. Tu jeszcze trzeba powiedzieć jedną rzecz na temat tego, jak funkcjonował kartel OPEC. Otóż w całym kartelu to właśnie Arabia Saudyjska, ze względu na elastyczność ich procesu uruchamiania i wygaszania produkcji ropy naftowej, to właśnie Saudowie działali jako bufor w ramach OPEC. To oni przede wszystkim ograniczali własną produkcję, aby utrzymać wysokie ceny dla wszystkich innych. Ta rola dodatkowo sprawiała, że Saudowie mieli duże poczucie krzywdy wynikającej z pełnienia tej roli, dlatego że inne kraje OPEC-u, inne państwa OPEC oszukiwały, a Saudowie musieli realizować swoje interesy biznesowe w sposób bardziej transparentny. No i w pewnym momencie Saudyjczycy, i to zostało wykorzystane do tego, żeby uprawomocnić, ulegitymizować nagle zmianę całej polityki podażowo-popytowej saudyjskiej. Saudyjczycy w pewnym momencie ostrzegli pozostałych członków OPEC, że nie będą wspierać cen w nieskończoność w taki sposób, bo im się to po prostu nie opłaca. Wszyscy ich wtedy zlekceważyli. Uznali, że jest to blef. Uznali całkiem słusznie, dlatego że Saudyjczycy byli w takim stopniu uzależnieni od wysokich cen, jak sami Rosjanie, którzy jeszcze wtedy nie zdawali sobie sprawy, że za chwilę staną się obiektem ataku. I właśnie wtedy, we wrześniu 1985 roku, saudyjski minister do spraw ropy naftowej, nazywa się Ahmed Zaki Yamani, ogłosił, że Arabia Saudów zmienia całkowicie swoją politykę. Zapowiedział, że Saudowie nie będą już chronić cen ropy i zamiast tego będą po prostu walczyć o udział w rynku, tak jak wszyscy inni. Osoba niezorientowana w tym wszystkim, w tych wszystkich mechanizmach, tu jeszcze raz nieszczerze, przepraszam, zapraszam do przeczytania rozdziału i zakupienia oczywiście w zakupionym egzemplarzu książki Oni albo My, tom drugi, czyli Logika wojen na Bliskim Wschodzie. Osoba niezorientowana stwierdziła, że to jest jakaś tam informacja techniczna, że nic się nie zmieni. Natomiast to była zmiana krytyczna. Oznaczało to, że Saudyjczycy zrealizowali swoje prawo do pompowania tyle ropy, ile uznają za stosowne w rynki globalne. No i ponieważ podaż znacznie przewyższała popyt, zgodnie z prawami ekonomii, natychmiast ceny zaczęły spadać. Kosztowała ropa z $30, potem spadła do 28, do 25, aż potem w końcu do 20. Decydenci w Moskwie byli początkowo i całkiem długo przekonani, że to jest jakiś rodzaj strukturalnej zmiany, który zaraz przeminie. Zaraz, to znaczy w chwili, w której Saudowie stwierdzą, że już dość postraszyli innych i potrzebują znowu zacząć zarabiać na normalnym poziomie. Co jest kluczowe, Rosjanie nie zdawali sobie sprawy, że cała akcja była starannie przygotowana jako potężny atak na gospodarkę samego Związku Sowieckiego. Na wiosnę 1986 roku cena spadła do zadziwiających $10. Związek Radziecki stracił miliardy dolarów, wtedy przed tą całą inflacją, która nastąpiła później, te straty wylicza się na około 10 miliardów dolarów. Tych pieniędzy Sowietom zabrakło do importowania zboża, do importowania wyposażenia fabryk, do wspierania państw takich jak Kuba, czy Polska, czy wszystkie inne reżimy, które w jakiś sposób utrudniały życie amerykańskim imperialistom. W kwietniu 1986 roku nastąpiła słynna katastrofa reaktora w Czarnobylu. To kosztowało Związek Sowiecki kolejne miliardy. Jeszcze innym parametrem było to, że Saudyjczycy mieli olbrzymie zasoby oszczędności. Byli wystarczająco bogaci, żeby sami przetrwać burzę tak długo, jak to będzie potrzebne ich sojusznikom, Amerykanom. Szczegółów tych parametrów decyzji obu tych podmiotów, czyli Amerykanów i Saudów, zapewne nie poznamy nigdy. ale to, co wiemy, nie budzi żadnych wątpliwości i jest oczywiste. Skutek był taki, jaki został zaplanowany. I to tyle. Podsumowanie. Saudowie ugrali dla siebie bardzo dużo. Utrzymali niskie ceny, mogli sobie na to pozwolić, wypchnęli z rynku producentów o wysokich kosztach, a przy tym jednocześnie udowodnili, że ropa naftowa, że zdolność kontroli ropy naftowej ma siłę niszczenia i rzucania na kolana wielkich mocarstw. To była siła w dyspozycji Stanów Zjednoczonych, a nie samych Saudów. Niemniej doprowadziła do pogłębienia się sojuszu między Amerykanami a Saudami. W samych Stanach obniżona cena energii doprowadziła do boomu w gospodarce. To też było dodatkowym plusem. Ale podsumowując i wracając już na początek całego dzisiejszego nagrania, to wyjaśnia, cała ta historia z lat 80. wyjaśnia, dlaczego Stany Zjednoczone zawsze chroniły saudyjską rodzinę królewską podczas wszelkich możliwych do wszelkich perypetii geopolitycznych, jakie następowały później. Sprawa jest, myślę, zupełnie oczywista, ale powiedzmy to sobie na głos. W razie potrzeby Saudyjczycy na prośbę Amerykanów mogą włączyć i wyłączyć podaż ropy naftowej tak, aby stać się instrumentem kontroli i regulowania globalnej gospodarki, instrumentem w rękach Stanów Zjednoczonych. Tymczasem w Związku Sowieckim przez kolejne kilka lat kryzys się pogłębiał. Kryzys gospodarczy doprowadził w końcu do tego, że nastąpiły krytyczne cięcia zlecone przez Gorbaczowa w sowieckim budżecie wojskowym. O ile przez całe wcześniejsze dziesięciolecie Armia Czerwona była najważniejszym priorytetem, otrzymywała najlepszych ludzi, najlepsze materiały takie jak stal czy inne surowce i półprodukty. Żołnierze otrzymywali, zwłaszcza oficerowie, najlepsze jedzenie, a teraz cała ta bonanza po prostu się skończyła. Wydatki zostały radykalnie obcięte, zapadła decyzja o wycofaniu się z Afganistanu, a przy okazji stwierdzono, że utrzymanie, podtrzymywanie funkcjonowania Niemiec Wschodnich i Polski stało się dla Związku Sowieckiego zbyt kosztowne. I oczywiście było cały szereg innych czynników, innych działań, innych rozgrywek, które doprowadziły do tego, co nastąpiło, ale tak właśnie 26 grudnia 1991 roku Związek Sowiecki formalnie przestał istnieć. Oczywistym spostrzeżeniem jest to, że Arabia nie mogła od tak sobie zmienić polityki bez żadnego pretekstu. Wręcz przeciwnie, musiała mieć bardzo dobry pretekst. Oskarżenia wobec innych członków kartelu OPEC z całą pewnością były niewystarczające. Naruszenie stabilności globalnego systemu dystrybucji energii musiało mieć w sobie coś, co zdejmowało z Saudów rozliczalność, czy też rodzaj zahaczenia, które w prawie międzynarodowym pozwalałoby stronom dotkniętym w sposób negatywny na wyciąganie konsekwencji prawnych i finansowych za tego typu akt, który co prawda wrogi był przede wszystkim, wykierowany był przede wszystkim przeciwko Związkowi Sowieckiemu, ale oddziaływał także na dobrostan i biznesy robione przez inne podmioty toczące geopolityczne rozgrywki. Z samej natury sytuacji, z samej pozycji Izraela, to znaczy państwa, które jest podstawione pod ścianą, przetrwać wszelkimi sposobami albo zginąć, nasuwa się po prostu oczywisty wniosek. Zaostrzenie tych konfliktów między Iranem a Arabią Saudyjską i innych sprawia, że zaangażowane państwa stają się mniej groźne właśnie dla Izraela. Powiedziałem w jednym miejscu, decydenci w Moskwie. Pierwotnie miało być Rosjanie, ale niewykluczone, że ci decydenci wywodzą się z innej grupy etnicznej niż natywni Rosjanie. Tak było przecież ze Stalinem, który był Gruzinem, czy Chruszczowem, który urodził się na terytorium Sowieckiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. To zresztą daje przesłankę, że podarowanie przez Chruszczowa Krymu, Półwyspu Krymskiego, właśnie tej republice miało podłoże etniczne, a nie tylko wynikało z potrzeby Chruszczowa, zdobycia poparcia towarzyszy z Kijowa w trakcie rozgrywek o władzę najwyższą, o fotel pierwszego sekretarza Sowieckiej Partii Komunistycznej. Ta teoria właśnie o takim motywie przekazania Krymu Ukrainie jest hipotezą odnoszącą się do rozgrywek po śmierci Stalina, które wygrał właśnie Chruszczow. Jest jeszcze inna paralela dotycząca odpowiedzialności i dalszych konsekwencji rozmaitych aktów wojny, ale wojny niemilitarnej. Sowieckie imperium upadło nie w wyniku wojny, a zdławienia gospodarki.
idealną wręcz paralelą jest upadek cesarstwa niemieckiego w wyniku zdławienia gospodarczego, w wyniku blokady morskiej Ententy w czasie I wojny światowej. Przecież nastroje rewanżyzmu wykorzystane przez nazistów w trakcie, gdy dochodzili oni do władzy, zasadzały się przede wszystkim na oskarżeniu Zachodu nie tylko o narzucone reparacje wojenne na wręcz zbrodniczym poziomie i na poziomie, który czynił upadek Niemiec i poniżenie Niemiec i kolejną wojnę niemożliwymi do uniknięcia. I teraz musimy postawić sobie pytanie, czy rosyjscy decydenci, czy następne pokolenia tych decydentów chcieliby zemsty, czy też rewanżu, albo czy po prostu chcieliby zabezpieczyć się, co było już bardziej racjonalne, przed repetą, przed ponowną próbą zdławienia Rosji przez jakąś grupę aliantów, sojuszników, już nie w trakcie wojny, ale po prostu w trakcie rozgrywek w okresie tak zwanego pokoju. I tu po raz kolejny pojawia się sprawa Ukrainy. Niech to będzie drugą połową dzisiejszego epizodu. Jest takie powiedzonko, które krąży od ubiegłego roku w internecie. Brzmi następująco. To jest absolutnie kluczowe spostrzeżenie. Rosja mająca Ukrainę to Stany Zjednoczone Ameryki. Rosja bez Ukrainy to Kanada. Mówiąc krótko, zasoby Ukrainy, co myślę, że jest oczywiste dla nas wszystkich, ale zrobimy z tego osobny podcast. Zasoby Ukrainy są kluczowe do tego, aby Rosja była zdolna zbudować swoją mocarstwowość. Składnikami tej siły są takie rzeczy. Wymieniam tylko kilka, oczywiście tych najważniejszych, ale one mają, ich obecność w tym pakiecie ma moc synergiczną, to znaczy one wszystkie łącznie mają większą wartość niż zliczone arytmetycznie każde z osobna. Ukraina i Rosja to przodujący producenci nawozów sztucznych, które zasilają cały świat. Gdyby Rosja kontrolowała tą moc produkcyjną, jej siła oddziaływania politycznego, geopolitycznego, gospodarczego i wszystkie siły, które nie dają się dobrze nazwać zgrabnym i oswojonym stwierdzeniem, to wszystko byłoby w mocy Moskwy. Po drugie, złoża węgla i żelaza, złoża uranu, cały przemysł zbrojeniowy także, który funkcjonował w dużym lub nawet ścisłym powiązaniu z przemysłem Rosji. To w końcu baza marynarki wojennej, rosyjskiej marynarki wojennej w Sewastopolu na Półwyspie Krymskim. Gdyby Ukraina stała się częścią Unii Europejskiej, albo też dostała się, mówiąc bardzo w sposób mało precyzyjny, ale uważam, że trafny, gdyby Ukraina dostała się w łapy Zachodu, patrząc z punktu widzenia Rosji, to kwestia tego, czy Rosja będzie mogła swobodnie korzystać z bazy marynarki wojennej w Sewastopolu, stawała przed bardzo dużym znakiem zapytania. Po pierwsze, umowa mogła być nieprzedłużona, bądź zerwana, bądź też obecność militarna okrętów państw NATO sprawiłaby po prostu, że Rosjanie przestaliby na Morzu Czarnym dominować, a dominują właśnie dzięki posiadaniu tej marynarki wojennej na Krymie, czyli w miejscu, w które jest idealne do tego, aby dokonywać projekcji siły na cały ten akwen. Po ostatnie, kwestią są zasoby gazu ziemnego, odkryte na początku drugiej dekady XXI wieku wokół Półwyspu Krymskiego. Gdyby, i teraz przechodzimy do najważniejszego czynnika tutaj w kwestii ukraińskiej, gdyby Ukraińcy za pomocą technologii zachodnich, a podkreślam tutaj, co jest łatwe do znalezienia, nikt tego nie ukrywa na dzień dzisiejszy, już bezpośrednio po odkryciu tych złóż wokół Krymu, bezpośrednio po odkryciu złóż we wschodniej części Ukrainy, tej, które w tej chwili są pod kontrolą Rosji. Do eksploatacji czynności przygotowujące te złoża do eksploatacji podjęli już Amerykanie i rozpoczęli swoje inwestycje. Dopiero całe zamieszanie w Donbasie i przejęcie przez Rosję Krymu doprowadziły do tego, że Amerykanie się wycofali. Gdyby jednak Amerykanie tam weszli ze swoją technologią, ze swoimi ludźmi, z ochroną tych wszystkich inwestycji, doprowadziłoby to do tego, że ukraińska ropa i gaz ziemny konkurowałaby z gazem i ropą, a to, proszę Państwa, jest krytyczne zagrożenie egzystencjalne dla Rosji, która jest czym? Petropaństwem. Większość swoich dochodów, tak jak w latach 80., większość swoich dochodów Rosja czerpie ze sprzedaży surowców energetycznych na Zachód, czyli do Europy, czyli do Niemiec. To, co robią Amerykanie, zakładając, że to tylko próba doprowadzenia do upadku Rosji, w równym stopniu dotyka też kogo? Lokalnego hegemona, Niemcy kontrolujące Unię Europejską. Które to Niemcy, zarządzające razem z Francją całą potęgą gospodarczą Europy, oczywiście upadającą, nie rozkwitającą, ale zawsze, to Amerykanie, patrząc na to właśnie z tego punktu widzenia, pieką dwie pieczenie na jednym ogniu. Podporządkowują sobie Niemcy i Europę, a jednocześnie prowadzą działania skutkujące upadkiem Rosji. Z punktu widzenia Europy, przeciągnięcie Ukrainy, czy też wciągnięcie Ukrainy, czy też przejęcie zasobów Ukrainy na rzecz Europy i nawet Stanów, te zagarnięcie zasobów, to przede wszystkim przejęcie kontroli nad rozpaczliwie potrzebną energią. I to dlatego właśnie Rosjanie, a więc cały ich aparat lobbystyczny, zainstalowany przede wszystkim w Niemczech, został puszczony na pełne obroty, aby przywrócić stare, dobre czasy, czyli funkcjonowanie ścisłego sojuszu energetycznego między Rosją a Niemcami. Mówiąc inaczej, trawestując jedną z najlepszych kwestii filmu Polowanie na Czerwony Październik, gdyby spytać Rosjan, czy potrzebują pomocy w swoich zmaganiach z Europą i Stanami, to rosyjski reprezentant odpowiedziałby, to naprawdę jest rewelacyjna scena, bardzo polecam i umieszczam ją na liście materiałów dodatkowych na karcie podcastu. Reprezentant Rosji odpowiedziałby na takie pytanie: dziękujemy, pomoc niepotrzebna. Już teraz robimy wszystko, co jest w ludzkiej mocy. Aby rozwinąć tutaj krótko wątek tego aparatu lobbystycznego, który działa na Zachodzie, działa celem doprowadzenia do takiej sytuacji, w której Europa jest w możliwie optymalny dla Rosji sposób uzależniona od rosyjskiego gazu i ropy naftowej. Przejawem działania tej machiny są oczywiście takie tego typu przedsięwzięcia marketingowe jak działalność ostatniego pokolenia, czyli tych dzikusów przyklejających się do asfaltu, ale przede wszystkim działalność potężnych sieci wpływów, które są zintegrowane ściśle z niemieckim aparatem politycznym i z niemiecką klasą polityczną, klasą zarządzającą. Efektem jej działania są takie kuriozalne, w cudzysłowie oczywiście kuriozalne, wydarzenia jak zamknięcie niemieckich elektrowni atomowych, a nawet ich dewastację przez zniszczenie między innymi w jednej z tych elektrowni. Upewniono się, że nigdy więcej nie zostanie uruchomiona poprzez zniszczenie, wysadzenie w powietrze komina chłodniczego. Miało to miejsce w 2023 roku w elektrowni jądrowej Biblii. Gdyby ktoś nie był zorientowany, bo to są szczegóły bardzo nawet zabawne, ale jednocześnie przerażające. Ja to nazywam czasem śmieszno-straszne. Zamiast tych elektrowni, to tutaj też umieszczam w materiałach dodatkowych. Zobaczcie sobie koniecznie, to jest naprawdę bardzo ważna mapa, w jaki sposób Europa ratuje się przed kryzysem, przed zapaścią energetyczną, dzięki czemu Europa i Niemcy ratują się przed zapaścią energetyczną dzięki elektrowniom atomowym francuskim. Mapą, która mówi wszystko w tej kwestii, jest ta pokazująca ilość terawatów czy ilość gigawatów, które rozmaite państwa importują od innych państw europejskich po to, żeby zbilansować zużycie energii na swoim terytorium. No i Francja jest przodującym eksporterem, a państwo niemieckie przodujące w transformacji energetycznej i za pomocą tej całej agentury rosyjskiej i swojej własnej, bo to jest wszystko sprzężone ze sobą, te wszystkie interesy są tak naprawdę powiązane. To nie jest to, że to jest wrogie oddziaływanie i wrogie przejęcie. No właśnie nie do końca. Dlatego, że obie strony, przypominam, realizowały sojusz energetyczny, który został zniszczony przez Amerykanów. Tak naprawdę ludzie, ci, którzy sterują w sposób niejawny i niedemokratyczny, bo przecież wyłączony poza proces jakikolwiek demokratyczny i po jakiekolwiek procesy jawności, ci ludzie działają też na korzyść Niemiec, które mają dzięki tej całej działalności motywację do tego, żeby Niemcy, niemieckie elity starają się doprowadzić do końca wojny, co pozwoliłoby wznowić prowadzenie interesów. To wszystko jest ze sobą powiązane, to wszystko jest niejawne. O tym się nie mówi z tej prostej przyczyny. Te rzeczy, te decyzje, ta logika działań, ta logika percepcji działa na kompletnie innej płaszczyźnie przyczynowości niż ta, która jest przedmiotem debaty publicznej i przedmiotem rozważań, którymi przepełniona jest platforma YouTube. I już zupełnie na koniec, oprócz zamknięcia i zdewastowania swojego przemysłu atomowego, Niemcy otrzymały inny cios, zrealizowany nieznaną ręką. Mówię tu oczywiście o zniszczeniu, o uszkodzeniu gazociągu Ribbentrop-Mołotow. To jest żartobliwa nazwa na Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Ta nazwa nawiązuje do tego, że gazociąg omijał Polskę i omijał wszelkie terytoria państw mniej poważnych, czy też państw, które są przedmiotem, a nie podmiotem rozgrywek geopolitycznych po wschodniej stronie Europy.
To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem. Zgodnie z mottem podcastu Geopolityczny Raport Mniejszości. Nie patrz na to, co ktoś chce zrobić. Patrz na to, co zrobić musi. Drugim mottem Telegramu z końca świata, drugiego podcastu, jest inne, sprytne powiedzonko. Coś, co po polsku brzmi kiepsko, ale po angielsku brzmi rewelacyjnie. Multiple layers of causality, czyli wielość płaszczyzn przyczynowości. Kiedy te płaszczyzny zgrywają się, wydarzenia przyspieszają i stają się nieuchronną siłą. Siłą psychohistorii, która zmienia świat i rzuca na kolana stare imperia i buduje nowe. To wszystko znajdziecie w kolejnych tomach serii Wzorce, ale też w książkach o Chinach, nawet tych poetyckich, przede wszystkim tej, której rozdział część po części już tutaj opowiedziałem, czyli Małe gierki wielkich mocarstw, pisane razem z ambasadorem Andrzejem Byrtem. Bardzo krótkie ogłoszenie. W tym roku w końcu skończę pisać dwie książki na temat Tajwanu. Pierwsza to Tajwan, piękna wyspa w oku tajfunu. To będzie efekt 20 lat zbierania ciekawostek, wywiadów, opowieści. To będzie książka o Tajwanie absolutnie wyjątkowa. W książce znajdzie się wywiad m.in. z szefem Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu, z całym szeregiem słynnych postaci, albo bardzo znanych postaci, albo wybitnych pisarzy, wybitnych artystów, ale także z operatorem koparki. A to z tej okazji, że po przejściu tajfunu operatorzy koparek mają 110% obłożenia na pracę, dlatego że są pozalewane drogi, poniszczone drogi, są lawiny błotne, które trzeba odwalić. Ze sprzedawcą na nocnym markecie, z niezwykle optymistycznie usposobioną panią sprzedającą herbatę z żelkami, z której znany jest Tajwan. Generalnie opowieści i ciekawostek jest bez liku. Drugą książką będzie zbiór fotografii portretowych aborygenów, nad którą pracowałem 6 lat, łącznie wydając około 60 tysięcy dolarów amerykańskich na wyprawy fotograficzne, na zbieranie wywiadów, opowieści, legend. W książko-albumie będą przede wszystkim przepiękne zdjęcia, ale będzie też wstęp o komunikacji niewerbalnej napisany przez profesora Jerzego Bralczyka. Wywiad z profesorem Bralczykiem na temat komunikacji niewerbalnej, właśnie na którego podstawie będzie napisany wstęp, jest już gotowy i za kilka dni znajdzie się online w internecie. Moje ulubione portrety aborygenów znajdziecie pod adresem chiny.pl/aborygeni. Premiera obu książek będzie w październiku. Już teraz zapraszam na Patronite. Jest to bardzo, bardzo potrzebne, abym mógł się skoncentrować wyłącznie na dokończeniu i dopracowaniu obu tych książek. Zapraszam też do kupienia obu tych książek w przedsprzedaży. Można to zrobić w mojej księgarni internetowej chiny.pl/sklep. Bardzo zapraszam.